Olenrode i przewodnik rozłożyli się na snopkach słomy, jakie pozostały z ubiegłorocznych żniw. Plamy światła słonecznego, przeciskającego się przez szpary między dachówkami, bledły.
Już zmierzch. Idziemy?
Doszli do wsi, której nazwy nie znał, gdyż ktoś usunął tablicę z niemiecką nazwą i postawił polską, której nie mógł odczytać. Zresztą nie miało to żadnego znaczenia. Ta wieś była tylko krótkim przystankiem przed najtrudniejszą częścią ucieczki, forsowaniem rzeki, na której Polacy wbili słupy graniczne. Weszli na stryszek stodoły, gdyż przewodnik uznał, że oczekiwanie w którymś z opuszczonych domów jest niebezpieczne ze względu na rabusiów, którzy mogli nadejść lada godzina.
Nie, za wcześnie.
Przewodnik nawet nie podniósł głowy z posłania, jakie urządził sobie na snopkach.
Pójdziemy w środku nocy. Teraz patrole mogą chodzić.
Olenrode przekręcił się na drugi bok i podłożył rękę pod głowę. Męczyła go bezczynność, ale rozumiał, że pośpiech jest najgorszym doradcą. Nasunął derkę i postanowił zasnąć, choć wątpił, czy mu się uda. Leżał tak przez wiele godzin, wpatrując się to w belkowanie solidnej murowanej stodoły, to w dachówki. Wyszukiwał popękane, przez które przeciskało się światło i liczył, ile ich jest. Dopiero koło północy zasnął. Obudziło go delikatne szarpnięcie. Usiłował się podnieść, ale przewodnik przycisnął go do słomy, nakazując zachowanie ciszy. Zdziwiło go, gdyż nie słyszał niczego niepokojącego. Dopiero po chwili doszedł do niego odgłos otwieranej furtki.
Rabusie albo patrol,
powiedział szeptem. Przybysze zachowywali się cicho. Słychać było, jak otwierają drzwi do domu, wchodzą na górę.
Chyba rabusie, bo żołnierze przyjechaliby samochodem,
zauważył Olenrode. Przewodnik nie odpowiedział. Wskazał tylko na wrota stodoły prowadzące na tyły. Przemknął się po sianie i sprawnie zjechał po słupie.
Za mną.
Kiwnął do Olenrodego. Drzwi stodoły miały wciąż dobrze naoliwione zawiasy, gdyż uchyliły się bez żadnego hałasu. Z tyłu dochodziły strzępy rozmów. W całkowitej czerni nocy widać było światła latarek. I wtedy zza rogu wyszedł mężczyzna, który najwidoczniej wybrał sobie ustronne miejsce. Przewodnik, który dostrzegł go kątem oka, zorientował się, że nie może strzelić, gdyż huk wystrzału ściągnie innych. Wyszarpnął z pochwy bagnet, licząc, że żołnierz nie dostrzegł ich i uda się go zaskoczyć. Ale ten zareagował na odgłos, jaki wydała klinga wyciągana z metalowej pochwy. Obrócił się gwałtownie, jednocześnie przesuwając do przodu pepeszę przewieszoną przez plecy, aby mu nie przeszkadzała. Przewodnik zrobił tylko dwa kroki, gdy rozległa się seria. Pierwsze pociski odłupały kawałki cegieł z węgła stodoły, ale następne doszły celu. Przewodnik zatrzymał się pół kroku i bezwolnie osunął na ziemię. Żołnierz skierował broń w stronę Olenrodego.
— Nie strzelaj! Nie strzelaj!
Z podwórza nadbiegali już inni, więc żołnierz opuścił broń.
— Stanąłem, żeby się odlać, a tu widzę dwóch ze stodoły ucieka. Tamten rzucił się na mnie z nożem, to go zabiłem. Ten był spokojniejszy.
Olenrode przeglądał im się uważnie, próbując stwierdzić, czy to żołnierze, czy rabusie. Wszyscy byli w mundurach wojskowych i czapkach rogatywkach z orzełkami. Jednak na żołnierzy nie wyglądali. Na ramionach mieli biało-czerwone opaski. Milicja, pomyślał z zadowoleniem. Uznał, że łatwiej ich będzie oszukać i przekupić niż żołnierz. Otoczyli Olenrodego. Któryś kopnął go pod kolanem, zmuszając do klęknięcia. Odebrali plecak i szybko zrewidowali. Znaleźli woreczek z brylantami w kieszeni kurtki.
Broni nie ma,
stwierdził żołnierz, który strzelał do przewodnika.
Ktoś ty?
Dowódca podszedł bliżej. Na naramiennikach miał dwie gwiazdki. Olenrode wzruszył ramionami, dając znać, że nie mówi po polsku.
Co tu robiliście?
Oficer zaczął mówić łamaną niemczyzną.
Jestem lekarzem. Zostałem, bo pomagałem innym ludziom. Teraz idę za moją rodziną do Leipzig.
Bogaty lekarz,
mruknął oficer, wysypując brylanty na dłoni.
Pogadamy na posterunku. Zwiążcie mu ręce, żeby nie uciekł.
Panowie żołnierze, ja naprawdę jestem lekarzem. Tego nie znałem. Przyłączył się do mnie, jak wyruszyliśmy z Bad Kudowa. Zatrzymajcie brylanty i puśćcie mnie. No proszę was, co wam po takim prostym Niemcu? No proszę.
Panie poruczniku, ja znam ten głos.
Milicjant stojący z tyłu podszedł bliżej i zaświecił latarką w twarz Olenrodego. Przyglądał się przez chwilę, aby mieć pewność.
Tak, ja pana znam, panie Olenrode.
To pomyłka, nigdy pana nie widziałem.
Widział pan, tylko nie zwracał uwagi. Staliśmy w szeregu. Wybrał pan 7 więźniów i ustawił jednego za drugim. Ciasno, bardzo ciasno, żeby dotykali się ciałami, no. Pamięta pan?
Wciąż świecił latarką na twarz Olenrodego. Ten nie odzywał się. pamiętał.
Bo chciał pan sprawdzić, przez ilu przejdzie pocisk z karabinu. Potem wziął pan karabin od strażnika i strzelił, celując w brzuch. Przeszedł przez sześciu. Ostatniego ranił, ale pan go dobił. Pamięta pan?
Żołnierz wyciągnął pistolet i zarepetował. Olenrode zamknął oczy, czekając na strzał. Pomyślał, że może to dobrze, iż zabiją go na miejscu. Skoro go rozpoznali, to mogli męczyć, żeby wydobyć informacje, a potem i tak by powiesili.
Nie.
Porucznik odsunął rękę żołnierza.
Tu nie będzie samosądu. Zasłużył, to zawiśnie. A tego pogrzebać, żeby psy nie rozwłóczyły.
Któryś popchnął Olenrodego kolbą. Tuż przed domem stała bryczka. Nie mieli samochodu. Wcisnęli go na tylne siedzenie i przywiązali rzemieniem ręce do rurki biegnącej wzdłuż oparcia. Czekali kilka minut, aż wrócą dwaj, którzy zakopywali zwłoki przewodnika i ruszyli powoli, gdyż pięciu mężczyzn stanowiło za duże obciążenie dla wynędzniałego konia.